Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Mikuła, prawnik i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Maciej jest też specjalistą od historii państwa i prawa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. Cześć Maćku.
Cześć.
Zaprosiłam dziś do podcastu, który nazywa się Prawo przyszłości, chociaż pewnie powinien podcast się nazywać To zależy w przyszłości. Zaprosiłam historyka prawa i będziemy rozmawiać o historii, ale tak naprawdę będziemy rozmawiać o tym, co historia prawa ma do prawa przyszłości. Maćku, zwróciłeś mi już uwagę tutaj wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, że nawet w tym, jak mówimy o prawie przyszłości i prawie, no właśnie, w przeszłości jest różnica. Czym ty się do końca zajmujesz i jak to się ma do naszego dzisiejszego odcinka?
Tak, proponowałbym, abyśmy posługiwali się, zresztą tak jak powiedziałaś, takim pojęciem prawo w przeszłości. Prawo przyszłości to jest takie wyobrażenie, które od razu nakierowuje nas na coś bardzo nowoczesnego i bardzo progresywnego i no właśnie zupełnie nowego. Ja sobie mówię o prawie w przeszłości przede wszystkim po to, żeby pokazywać, że nie mamy czegoś takiego jak przeszłość prawa, ponieważ jest ono fenomenem ciągłym i to, że zajmujemy się niekiedy, jak owo prawo w przeszłości wyglądało, to cały czas badamy jeden fenomen. To jest po prostu prawo. Prawo w przeszłości. I kiedy właśnie zastanawiamy się nad tym, jak to doświadczenie prawa z przeszłości, ono może pełnić rolę w przyszłości, to proponuję, zróbmy sobie taki eksperyment. Czy potrafimy wyobrazić sobie, że nagle w malarstwie nie ma tego, co było tworzone przed ekspresjonistami? Albo nie ma literatury pięknej, która została napisana, no załóżmy, że przed początkiem wieku XX, albo nawet XXI. Co się wtedy wydarzy? To jest oczywiście zupełnie teoretyczne, o czym sobie teraz mówimy, ale zobaczmy, że dużo prawdy jest w tym, co już w XII wieku było zauważone w szkole szartryjskiej i Bernard Shard o tym mówił, że jesteśmy jednak karłami, którzy stoją na barkach olbrzymów. I tak samo jest też i z prawem. My jesteśmy cały czas posadowieni na tym ogromnym dorobku olbrzymów z przeszłości. Dzięki temu możemy patrzeć w przyszłość i wyobrażać sobie prawo przyszłości. A prawo, tak jak wspomniałem, to jest fenomen, który rozwija się w czasie, ma charakter ciągły. I tutaj nie chciałbym wprowadzać takiego wyobrażenia, że wracając do tej myśli, co by było, gdyby znacznej części sztuki nie znalibyśmy. Nie chcę tutaj takiego wprowadzać wyobrażenia deterministycznego, że musiałby znaleźć się nagle Leonardo da Vinci, który by w XXI wieku namalował Mona Lisę. Trochę nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że jednak korzystamy z tego ogromnego doświadczenia przeszłości, a historia prawa, czyli prawo w przeszłości, to jest ogromna opowieść o niezliczonej ilości odrobionych zadań domowych, bez których bardzo trudno nam byłoby dzisiaj. A czasem o tych zadaniach domowych też zapominamy i jeszcze raz je musimy odrabiać. I tutaj jest spory problem.
To może podasz kilka takich przykładów zadań domowych, zanim przejdziemy też dalej jeszcze.
Tak, no bardzo wdzięcznym obszarem na podawanie takich przykładów to jest prawo karne.
Lubimy tu prawo karne. Tak. Słuchacze i słuchaczki chyba też lubią prawo karne.
Kilka razy się dzisiaj odwołam do historii w zakresie prawa karnego. Nie będzie wystarczającym narzędziem na zmniejszenie skali przestępczości, tylko i wyłącznie zaostrzenie kary. Mówił o tym już Cezary Beccaria w wieku XVIII. To może być jeden z elementów współtowarzyszącym innym elementom, ale czasem to w ogóle nie zadziała. Beccaria przecież pisał, że będziemy skutecznie zwalczać przestępczość, jeżeli będziemy skutecznie ścigać przestępców przede wszystkim. Sama surowość kary niekoniecznie będzie odstraszać sprawców. To jest potwierdzony fakt. Warto o tym pamiętać. Inny przykład. Bardzo długo, troszkę eksperymentalnie, troszkę dedukcyjnie zastanawialiśmy się w przeszłości prawa, czym jest zamiar w popełnieniu przestępstwa, prawda? Zamiar, czyli dolus. Potrzebowaliśmy wielu stuleci, aby opracować te koncepcje zamiaru, które są obecne dzisiaj w XX wieku. W XIX wieku jeszcze istniało coś takiego jak zamiar pośredni, dolus indirectus, który zakładał, że sprawca będzie odpowiadał nie tylko za zamierzone skutki swojego działania, ale również dość szeroko wskazywano na dalsze następstwa. Okazało to, że bardzo często ta penalizacja może być zbyt szeroko idąca, zbyt daleko idąca. To jest jakieś nasze doświadczenie tego prawa. Dziś, kiedy na pierwszym miejscu jednak w orbicie prawa mamy godność człowieka i zasadę odpowiedzialności indywidualnej, z tego dolus indirectus trzeba było zrezygnować. Ale też mamy takie inne przykłady, które już może nie dotyczą ściśle prawa karnego. No chyba dzisiaj już też po doświadczeniach totalitaryzmów nikt nie uwierzy w to, że prawo jest bytem idealnym, który może sprowadzać się do rozkazu suwerena popartego groźbą. No nie, już w to nie uwierzymy, w te koncepcje, które gdzieś tam wyrastały w oświeceniu, były wprowadzane w życie w XIX, pierwszej połowie XX wieku. Więc takich zadań domowych bardzo wiele możemy wskazywać. Bardziej szczegółowych, jak w przypadku tego dolus indirectus, czy też tak oczywistych, jak to, że prawo musi jednak akceptować, uwzględniać świat wartości, nie może być po prostu tylko czystą wolą suwerena.
A mógłbyś nas przeprowadzić przez tą historię naszego prawa tutaj polskiego, środkowoeuropejskiego, trochę wychodząc z jego historii, jakby całe to dziedzictwo, tak, te lata sztuki i rozwoju, aż do dzisiaj, aż do tego, co powiedziałbyś na przykład, że jest, nie wiem, centrum, takim core prawa europejskiego. Jesteś w stanie nam to tak troszkę streścić, te tysiące lat?
Takie pytanie, skąd jest prawo, to jest pytanie, na które prawnik z trudem odpowiada. Zwłaszcza jeżeli pytamy o historycznie, skąd tutaj, w tym miejscu prawo się wzięło.
O właśnie, i to jest tym bardziej chyba ciekawe, że to jest mieszane, że to nie jest, jakby, że mamy bardzo dużo elementów, które złożyły się też na to, żebyśmy doszli do tego miejsca, w którym jesteśmy.
Tak, te przykłady, które wcześniej były podawane, one oczywiście dotyczą nie tylko ziem Polski, tylko powiedzmy europejskiego obszaru kultury prawnej. Myślę, że to też jest ogromne uproszczenie, ponieważ moglibyśmy sobie szatkować obszary Europy na pewne podtypy, gdzie prawo się rozwijało w pewien szczególny sposób. Natomiast niewątpliwie to prawo, które obowiązywało na ziemiach polskich, ono jest wyrazem bardzo skomplikowanych przemian. Z jednej strony są pewne wzorce, które tutaj były już obecne w dobie przed chrystianizacją. Z drugiej strony przychodzą wzorce zewnętrzne, które przyjmowane są nie na zasadzie zero-jedynkowej recepcji, tylko bardzo przemyślanej adaptacji. To dotyczy zarówno prawa kanonicznego, które jest głównym motorem obecności europejskiego jus commune, nie prawo rzymskie w Polsce, tylko prawo kanoniczne głównie pełniło tą funkcję transferu pewnych rozwiązań, które sięgają jeszcze antyku, ale również i napływu pewnych rozwiązań, chociażby prawa magdeburskiego. Wciąż i stale tutaj pojawiają się różne rozwiązania, które są adaptowane, przerabiane, adaptowane. Potem przychodzi wiek XIX, kiedy są prawa zaborcze. To też pokazuje, że no, jest pewna utrata ciągłości z rozwiązaniami wcześniejszymi i przychodzą nowe rozwiązania w XIX wieku wraz z prawem zaborczym. Wreszcie przychodzi okres międzywojenny, kiedy próbujemy samodzielnie zdefiniować na nowo, czym będzie prawo polskie, z ogromnymi sukcesami, wspaniałym kodeksem karnym, kodeksem zobowiązań, kodeksem handlowym. Świetne kodyfikacje. A potem znowuż przychodzi ogromny nacisk prawa, które jest światopoglądowo odpowiednio zorientowane, czyli prawo socjalistyczne. Więc proszę, zobaczmy, jak te ziemie tu, pozostają wciąż i stale pod wpływem różnych nacisków. To wszystko buduje nam nasze dziedzictwo prawne tego okresu, które przenosimy do przyszłości, prawda? Ono jest tu i stale obecne, ale my to dziedzictwo przenosimy też w przyszłość, nie jesteśmy w stanie się od niego uwolnić. Ja jeszcze do tego później wrócę. Chciałbym powiedzieć, że kiedy sobie tutaj tak krótko streściliśmy to, co się działo przez 1000 lat, chciałbym powiedzieć, że refleksja nad kulturą prawną i nad prawem tego ostatniego tysiąclecia, ona oczywiście może być dokonywana przez prawników metodami prawniczymi, ale to jest też jakiś wycinek przeszłości, więc możemy to badać również przy pomocy metod historycznych. Ja, będąc historykiem prawa, jestem troszeczkę w takim rozkroku, prawda? Lewa, prawa noga, tu prawo, tam historia. To są różne metodologie, prawo jednak nauki społeczne, historia nauki humanistyczne. I kiedy patrzę na cały ten dorobek, jeśli chodzi o nasz obszar, tak? Ten, powiedzmy, te 1000 lat, plus to, co było zaczerpnięte z rozwiązań wcześniejszych, to sięgam do metodologii wypracowanej w ramach historiografii, zaproponowanej we Francji w latach 20. XX wieku do szkoły Annal. Analiści to była taka szkoła, która wywarła ogromny wpływ na historiografię w wieku XX, ogromny. I tutaj mógłbym przywołać chociażby pracę Fernanda Brodla, który zaproponował, abyśmy patrzyli na czas w różnych kategoriach, raczej na trwanie w różnych kategoriach. Kategorie krótkiego trwania, kategorie, nazwijmy to takie średnie zjawiska, które możemy nazwać kategoriach średniego trwania i długie trwanie, long dure, długie trwanie. I teraz, kiedy popatrzymy sobie na prawo w kategoriach długiego trwania, chociażby te 1000 lat na ziemiach polskich, ale w skali kultury europejskiej, kultury prawnej w Europie, to jest przecież dużo dłużej. Możemy sobie popatrzeć, co nam się udało w tym prawie pięknego zrobić, jakie są nasze wspaniałe wynalazki w prawie, które przenosimy też w przyszłość i wierzymy, że będą też wartościowo oceniane jako wartościowe przez osoby w przyszłości, ale również możemy popatrzeć, co nam się kompletnie nie udało. Właśnie w kategoriach długiego trwania. I zobaczmy, w tych kategoriach długiego trwania dotarliśmy do momentu, kiedy godność człowieka jest naszym centrum. I trzeba było na to bardzo, bardzo wielu stuleci, abyśmy o tym mogli mówić. To jest z jednej strony fantastyczna refleksja teoretyczna, z drugiej strony okropne wydarzenia, prawda, które pozwoliły nam wreszcie godność człowieka postawić w centrum prawa. Wolność jednostki to też przecież jest wynalazek bardzo, bardzo nieodległy. Wolność jednostki dla wszystkich.
Jak bardzo nieodległy?
No, popatrzmy na przykład w skali nie tylko tego, co działo się w Europie, ale w skali całego świata. Zniesienie niewolnictwa to jest wiek XIX, prawda? A jeśli chodzi o przypisanie chłopów do ziemi, zniesienie pańszczyzny, w wielu miejscach to też jest wiek dopiero XIX. A z wolnością osobistą bardzo często dzisiaj wiążemy jakiekolwiek formy niezawisłości ekonomicznej też. Czy to nie jest tak, że my wciąż i stale dowiadujemy się o tym, że istnieją nowoczesne formy niewolnictwa i uzależnienia ekonomicznego, prawda? Więc to, że dochodzimy do tej wolności osobistej jako wartości, jednej z wartości nadrzędnych, nie znaczy, że jest to jednoznacznie już wprowadzone w całej rozciągłości, prawda, w rzeczywistości. Ale tą ideę mamy i tej idei, no, przynajmniej w sposób otwarty, nikt nie próbuje kwestionować. Znowuż coś z prawa karnego, no jednak opracowaliśmy tą zasadę odpowiedzialności indywidualnej na zasadzie winy. To nie było oczywiste. Słuchajcie, ja bym chciał przypomnieć coś ze statutów Kazimierza Wielkiego. To był taki zbiór prawa, który powstawał też jako takie zjawisko rozciągnięte w czasie, w druga połowa XIV wieku, pierwsza połowa wieku XV. Tam był taki przepis, który mówił, że jeżeli była bójka w karczmie i w wyniku tej bójki nastąpiło zranienie albo coś gorszego, a ktoś zgasił świecę, to odpowiedzialność za te rany spoczywała na tym, kto tą świecę zgasił.
Dlaczego?
Ponieważ był problem z adekwatnym związkiem przyczynowym w sytuacji, kiedy nie było narzędzi kryminalistycznych do tego, żeby można było to skutecznie stwierdzić, kto naprawdę coś uczynił. Czyli ten rozwój prawa karnego tutaj, on musiał następować w sprzężeniu z rozwojem szeroko pojętej nauki, techniki, tak żebyśmy mogli mieć narzędzia ułatwiające proces dowodzenia. No, w każdym razie jest to jakieś obiektywne przypisanie odpowiedzialności, prawda? Ten, kto zgasił świecę, odpowiada za zranienie. Może troszkę w tym było doświadczenia ludzi też, nie? Zgasił ten, kto miał w tym interes, no. No dobrze, ale dzisiaj tego nie ma. Tak,
no mamy, nie mamy, nie gasimy świecy.
Nie gasimy świecy, mamy odpowiedzialność indywidualną na zasadzie winy. Moglibyśmy wiele takich wspaniałych konstrukcji prawniczych jeszcze tutaj pokazywać, które udało nam się wypracować w dziejach. No dobrze, ale są też rzeczy, które kompletnie nam się nie udały. I mam takie wrażenie, że wciąż i stale nam się to nie udaje. A myśląc w perspektywie prawa w przyszłości, warto byłoby chyba o tym też pomyśleć.
No to jakie mamy takie porażki? Największe porażki. Wybierz, ale to takie wybierz fajne przykłady.
Świeca nie była fajnym przykładem?
Właśnie była świetnym przykładem i mam za mało przykładów. Ja chcę od ciebie więcej przykładów, bo są świetne.
Wiesz, sobie czasem myślę o tym, że prawo jest bardzo od nas odległe. Nie wiem, czy to jest największa porażka. Myślę, że porażek największych jest cały zbiór, jeżeli może być więcej niż jednaj. Ale bardzo ostatnio dużo o tym myślę, że nie ma prawa blisko człowieka dzisiaj.
Znaczy jest wszędzie, prawda?
Prawo jest wszędzie, ale to nie znaczy, wszędzie. Że jest blisko ciebie. To znaczy, że to nie jest tak, że my czujemy się bezpieczni w prawie. Ja nie wiem, czy my się czujemy bezpieczni w prawie. Chyba osoby, które troszkę o prawie wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że ono jest wszędzie, że ono nas z każdej strony otacza, mogą się czuć nawet przytłoczone, mogą się czuć nawet w jakiejś opresji. Ja czasem to sobie tak myślę, że ilość procedur, którym podlegamy w każdym miejscu...
Odpowiedzialności nawet za każde kliknięcie w internecie teraz, tak. Bo przecież podpisaliśmy coś klikając.
Zgadza się. Jest tego taka liczba, że nie możemy już nad tym zapanować. Mhm. Jesteśmy zgubieni w tej ilości. I tutaj oczywiście moglibyśmy mówić o inflacji prawa, też aktów prawnych. To są sprawy, o których już od dawna dyskutujemy. Natomiast ja chcę mówić o tej bliskości prawa. To ciekawe, że we wspomnianym prawie kanonicznym wcześniej istnieje coś takiego jak zjawisko interioryzacji prawa. Bardzo dużo się o tym mówi w tym porządku prawnym, ale również w porządku prawnym innych związków wyznaniowych. To nie jest tylko w przypadku chrześcijaństwa, czyż nawet więzień katolicyzmu. To jest też również i w innych porządkach prawnych, wewnętrznych kościołów, związków wyznaniowych. Ta interioryzacja polega na tym, że jeżeli ktoś jest członkiem danego związku wyznaniowego, to on powinien utożsamiać się z tymi normami, które są przez ten związek wyznaniowy proponowane. Prawda? Czyli to ma być też taka gwarancja, że jeżeli się utożsamimy z tymi normami, to będziemy je chętniej przestrzegać. Natomiast jeżeli mamy prawo, gdzie radykalnie jest ucięta korespondencja pomiędzy adresatem tej normy, a tą normą, prawda? Kiedy nie, tak z taką ogromną trudnością możemy myśleć, że coś jest nasze, bo tego jest tak dużo, bo to jest niezrozumiałe, to jest moim zdaniem problem prawa, które będzie w przyszłości. Czy my jesteśmy w stanie zakręcić, czy w tym takim pędzie, który rozpoczął się no właśnie w którymś momencie w przeszłości oddzielania się prawa od przekonań, od intuicji człowieka, czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? No to jest proces normatywizacji prawa, odchodzenia od innych porządków prawnych, nieprawnych, normatywnych, prawda? Które gdzieś są w udziale ludzi w różnych społecznościach. Więc myślę sobie, że taka obserwacja ewolucji prawa, czy też rozwoju prawa, nie chcę tu mówić, czy to jest ewolucja, czy rewolucja, w każdym razie jakiejś dynamiki prawa w przyszłości w kategoriach długiego trwania, ona może nam pozwolić zauważyć takie momenty kluczowe, kiedy coś się wydarzyło, co rzuciło prawo w pewien konkretny kierunek. I paradoksalnie bardzo często to jest tak, że coś, co uważaliśmy jako fantastyczny moment w dziejach prawa, okazuje się, że jest to moment, kiedy to prawo odrywa się coraz bardziej od społeczności, nie? Na przykład...
Przykład, właśnie, poproszę.
Wynalezienie druku.
O!
Popatrz, wynalezienie druku. To nie jest tak, że najważniejszym skutkiem wynalezienia druku jest to, iż mamy wiele kopii prawa, tekstu prawnego. To nie jest tak, to jest bardzo ważne, ale najważniejszym efektem wynalezienia druku jest to, że mamy kopie jednobrzmiące tego prawa.
Czyli mamy standaryzację prawa. I w momencie, kiedy jest standaryzacja prawa, dużo mniejsze znaczenie będzie miało prawo zwyczajowe, które było zawsze sposobem modyfikacji norm stanowionych w tym celu, aby adaptować te normy stanowione do potrzeb lokalnych społeczności.
I żeby lokalna społeczność się z nim właśnie mogła utożsamić.
Utożsamić, wiesz. Ja to odkrywałem sobie, badając prawo sprzed epoki druku, i widziałem rękopisy, które dotyczyły tego samego aktu prawnego, a nie znalazłem ani jednej pary tak samo brzmiących przepisów, bo pisarz, który przepisywał te rękopisy, on je adaptował do potrzeb lokalnych. To nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj sobie przepisywali prawo ręcznie, prawda, i je modyfikowali. To jest absolutnie przecież nie to. Ja tylko pokazuję, że bardzo często to, co my uważamy jako taki kamień milowy w rozwoju prawa, w techniki prawodawczej, kiedy popatrzymy na to z innej perspektywy, może się okazać, że no na przykład to jest to rozjechanie się potrzeb społecznych i treści prawa, która jest jednostronnie już moderowana przez tego, który dzierży w ręku władzę. Nie?
Który czasem jest bardzo odległy.
Który jest czasem.
Zajmowałam prawem zwyczajowym współczesnym na Bliskim Wschodzie i to jest niesamowite, że tam dalej miejscami faktycznie, no między jednym miastem a drugim może się to prawo różnić, bo jest modyfikowane, bo nikt nie chce przestrzegać prawa narzucanego z góry. No jeszcze nie daj Boże, jak jest narzucane przez kogoś, kto jest uważany właśnie za władzę obcą, z którą się ktoś nie utożsamia. Więc my od tego odeszliśmy, a nie wszędzie na świecie jeszcze tak jest i niekoniecznie jest to złe, moim zdaniem.
No tak, bo mamy przecież przeróżne tradycje prawne i też taka świadomość tych różnic, które też mają charakter historyczny, no chyba jest absolutnie potrzebna. Sam fakt tego, jak czytać dokumenty międzynarodowe, gdzie są skodyfikowane prawa człowieka i nagle się okazuje, że tradycja europejska czytania tego dokumentu daje inne wyniki niż tradycja czytania tego dokumentu kultur Dalekiego Wschodu albo Środkowego Wschodu, prawda? A to są pewne tropy interpretacyjne, które możemy poznać, kiedy poznajemy również przeszłość prawa w tamtych obszarach. No tak, więc to takie, powiem kolokwialnie, rozjechanie się prawa i naszych społecznych intuicji, czy indywidualnych społecznych, no chyba to jest problem, z którym się będziemy musieli zmierzyć.
A uważasz, że mamy też jakieś inne nieodrobione lekcje, te zadania domowe, z których się nie nauczyliśmy i powtarzamy te błędy albo raz po raz, albo teraz po raz drugi na przykład?
Takich mniejszych błędów wciąż powtarzamy jest cała masa, dlatego że my się nigdy nie nauczymy tego, żeby błędów nie popełniać. I magistra historia vitae to jest też jakiś piękny postulat i piękna paremia. Raczej dobrze byłoby, aby osoby, które decydują się na popełnienie błędu, przede wszystkim wiedziały, że będą błąd popełniać. To jest pierwsza rzecz, żeby ta świadomość po prostu tego była. Więc jeżeli, dobra, wrócę tutaj, będziemy za bardzo zaostrzać karanie, to miejmy świadomość, że to nie będzie automatyczna recepta na to, żeby była niższa przestępczość. Natomiast miejmy świadomość, i to może być właśnie ta wiedza wyniesiona z przeszłości, jakie będą skutki uboczne, jeżeli nastąpi takie, a nie inne pociągnięcie za sznurki w legislacji, w polityce. I ta przeszłość, dziedzictwo prawne, ono może nam pokazywać, jakie są te następstwa, więc przynajmniej jeżeli ktoś chce ten błąd popełnić, niech przygotuje się na te negatywne następstwa. Może po prostu przynajmniej w taki sposób do tego moglibyśmy podejść. Te doświadczenia, o których tutaj mówimy, też te negatywne, doświadczenia pozytywne, one zbierają się w jakiś konglomerat, który nazwijmy zbiorem dziedzictwo prawne. Legal heritage, dziedzictwo prawne. I od moich koleżanek, którzy zajmują się heritologią, nauczyłem się ostatnio takiego bardzo poglądowego i ciekawego dla mnie podziału, czy propozycji, z którą chciałbym się podzielić. Właśnie to dziedzictwo, które my mamy z przeszłości, to jest dziedzictwo nie tylko błyszczące, brylantowe, diamentowe. To jest nie tylko ten diament, który my mamy z okresu międzywojennego, czyli kodeks karny Makarewicza, którym się chcemy chwalić. To nie jest tylko Konfederacja Warszawska z 1573, która jest wpisana na listę UNESCO. Myślę, że to nie jest do końca znany fakt.
Myślę, że nie wiemy. Tak,
że Konfederacja Warszawska, która wprowadza zasady wolności religijnej jest na liście UNESCO. My chcemy się tym bardzo też cieszyć i chwalić, tak? To nie jest tylko to, że dwuizbowy Sejm w Polsce to jest 1468, czyli dosyć wcześnie, nie? Dwuizbowy Sejm. To nie jest tylko splendid heritage, ale to jest też dziedzictwo, z którym się musimy zmagać i przepracowywać je wciąż i stale, więc też w jakiejś perspektywie przyszłości. Wiesz, no, to, co mnie w tym momencie najbardziej w ogóle interesuje w prawie z przeszłości, to jest to, że ono jest obecne tu i teraz. Tak samo jak masz malarstwo XVI-wieczne albo XV-wieczne, ono powstało w XV wieku, ale ty masz je tutaj, nie? I możesz z nim obcować. To tak samo z tym dziedzictwem prawnym, które powstało wcześniej, ja sobie obcuję tu i teraz. Cały czas dziś jednak myśląc o tym, że idziemy do przodu. Nie? To nie jesteśmy antykwarystami, tylko gdzieś to dziedzictwo mamy w rękach. I oprócz tego splendid heritage jest również difficult heritage, jest również dissonant heritage. Difficult, trudne dziedzictwo. No, to powiedzieć o okresie stalinowskim to nic nie powiedzieć, nie? O szkołach prawa, gdy po kilku miesiącach absolwent stawał się sędzią w sądzie karnym w okresie stalinowskim po tak zwanej szkole Duracza i sferował wyroki, które były tak na dobrą sprawę, prowadziły do zabójstwa w świetle prawa, nie? W świetle prawa w cudzysłowie. To jest difficult heritage, ale mamy też całą masę takiej szarej, nazwijmy to, nie ściśle czarnej, nie ściśle białej sfery, takiej niedookreślonej sfery dziedzictwa, która jest sferą naszej potyczki w naszym kraju, na przykład politycznej potyczki. W jaki sposób będziemy określać spuściznę prawną z zakresu ustroju, na przykład po 1926 roku, nie? Czyli po tym, jak Piłsudski przejmuje władzę w Polsce. Dla jednych to będzie splendid, dla innych to będzie difficult, a my chyba musimy właśnie nazwać, że to jest kłopotliwe, dysonant, nie? Bo nie da się tego jednoznacznie tak określić, żeby wszyscy byli zadowoleni, nie? W ocenie tego dziedzictwa. Więc dziedzictwo prawne jest czasem czymś, czym chcemy się chwalić, a czasem jest ogromnym bagażem. I tak sobie o tym myślę, że zajmując się prawem w przeszłości, troszkę tak zaciągamy na siebie też pewną odpowiedzialność. Nie tylko, żeby wyjaśnić, czym to prawo w przeszłości było i jak dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, możemy iść dalej, ale również, to zabrzmi strasznie górnolotnie, ale nie potrafię tego inaczej powiedzieć. Gdzieś w naszych rękach jest odpowiedzialność za to, żeby pokazywać, jak z tego dziedzictwa korzystać, bo to dziedzictwo wciąż i stale jest wykorzystywane w przeróżnych dyskursach, zwłaszcza w dyskursie politycznym. I jak z tego dziedzictwa korzystać tak, aby nie dokonywać jakichś nadużyć, no, jakichś zjawisk powodować, które byśmy nie oceniali jednoznacznie pozytywnie. No to jest trochę trudne.
Nie masz wrażenia, że mamy trochę problem z docenieniem dziedzictwa prawa, że właśnie chyba po pierwsze nie znamy tej historii, no bo jak porównujesz to do malarstwa XVI-wiecznego, no to jednak będziemy je kojarzyć ze ścian muzeów i kojarzymy, że w sumie to wypadałoby czasem iść do muzeum coś obejrzeć, co jest naszym dziedzictwem. Ale raczej nikt nie uważa, że wypadałoby przeczytać artykuły henrykowskie. Czy może na studiach prawniczych historycy to wprowadzają, ale wydaje mi się, że częściej mamy takie właśnie poczucie potrzeby pędu do bardziej nowoczesnego prawa, że często prawu zarzuca się nadmierną historyczność, czy właśnie niedopasowanie do współczesności. I że chyba z tego przynajmniej dla mnie jest takiej może nawet pogardy trochę wynika to, że ta przeszłość nie jest znana i może się nie uczymy tych lekcji.
Nie jestem do końca przekonany, czy my tak bardzo to dzisiejsze prawo mamy uwikłane w przeszłość w taki sposób zupełnie świadomy. Wprost przeciwnie, ja sobie raczej myślę o tym, że jest taka ogromna chęć o tym, żeby o tym dziedzictwie zapominać. Raczej bym tak na to spojrzał. Być może wynika to stąd, że bardzo często prawo w przeszłości traktowało się w sposób antykwaryczny. To jest troszeczkę tak, jak zwiedzasz muzeum I to może być muzeum typu XIX-wiecznego, gdzie masz szufladki i te szufladki są otwarte i masz opis papierowy. I co? Możesz pooglądać eksponaty, albo możesz mieć muzeum, w którym interaktywnie uczestniczysz z dziedzictwem. Nie? Możemy w bardzo różny sposób pokazać przeszłość prawa. To jest jedna rzecz, w jaki sposób my mówimy o tej przeszłości prawa. A druga sprawa to jest to, jeśli dobrze zrozumiałem twoje pytanie, to jest nieadekwatność rozwiązań prawnych do okoliczności, w których się tutaj znajdujemy. No ale to jest problem, który nie tyle pokazuje nam historyczność prawa, tylko pokazuje nam to, że świat pędzi z prędkością, za którą my nie nadążamy w bardzo wielu sprawach. I tutaj taki przykład może być, bardzo wiele dzieje się w zakresie studiów nad niepełnosprawnością, a czy nasze polskie prawo jest do tego w jakikolwiek sposób przygotowane? Częściowo tak, ale w większości zupełnie nie. I też proszę zobaczyć, jaki jest dyskurs na temat osób z niepełnosprawnościami, kiedy bierzemy na przykład pod uwagę kodeks rodzinny opiekuńczy, orzecznictwo Sądu Najwyższego, które będzie bazowało na przykład na tej problematyce, no są to dyskursy kompletnie nieprzystające do tego, jakie są dzisiaj oczekiwania. Więc ja w twoim pytaniu dostrzegam dwie rzeczy. Pierwszy problem to jest problem mówienia o dziedzictwie prawnym. Jak o nim mówić, aby trafić do słuchacza i do czytelnika? A druga sprawa to jest to przekonanie o tym, że może prawo dzisiaj nie jest do końca adekwatne do potrzeb, no ale to jest taki problem, nazwijmy to nie tyle dziedzictwa prawnego, co reakcji na zapotrzebowanie, na szybkość zmian.
A jakbyś miał sobie wyobrazić prawo w przyszłości, korzystając z tego dziedzictwa, możesz też wyobrazić sobie, robimy te ćwiczenia z wyobraźni co jakiś czas, czyli trochę takie gdybanie, ale możesz wyobrazić sobie scenariusz taki, który dla ciebie byłby scenariuszem pozytywnym, w którym na przykład odrabiamy lekcje z historii, to jakbyś to sobie wyobrażał?
Naprawdę mogę powiedzieć?
Tak, tak.
Tak, ale to będzie...
tak, a to nie jest artykuł naukowy.
Okej. Jest taki fragment w Etyce Nikomachejskiej Arystotelesa, w którym to fragmencie pisze on o sprawiedliwości i o słuszności. Proszę wybacz, że ja to bardzo tak zredukuję i to tak sprowadzę do takiego uproszczenia, za które mogę być odsądzony od czci i w ogóle. W każdym razie w tym fragmencie chodzi o to, że sprawiedliwość jest związana z prawem, ale czasem może być tak, że rozstrzygnięcie zgodne z prawem nie będzie słuszne. I kategorią korygującą w tym fragmencie etyki dla takiego rozstrzygnięcia jest kategoria słuszności. I to, co dla mnie jest fenomenalne w dziejach prawa, to obserwuję sobie, w jaki sposób kategoria słuszności była wentylem bezpieczeństwa, jeżeli by się okazało, że rozstrzygnięcie prawne nie będzie spełniać zadość temu intuicyjnemu poczuciu słuszności. To jest troszkę tak, jakbym tutaj nagle proponował, aby wprowadzić w Polsce system equity, prawda? I dać możliwość autorytetowi stosującemu prawo, aby w razie potrzeby odszedł od prawa spisanego, po to, żeby była zasada słuszności, ta, która będzie blisko człowieka. Taki wentyl, który będzie sprawiał, że będę czuł, iż no cóż, ktoś zadba o to, że będę wiedział, że jest to moje prawo, że to prawo bierze mnie w opiekę, że mogę się z tym prawem utożsamić. Coś takiego występowało w porządkach prawnych w przeszłości.
Właśnie w jakich formach?
Na przykład w postaci nadzwyczajnych łagodzeń wyroków karnych. Prawo było niezwykle surowe w przeszłości. Ja się zajmuję średniowieczem, okresem wczesno-nowożytnym. Tam kara śmierci to jest rzecz oczywista. Rzecz, mało tego, rzecz oczywista, to są bardzo okrutne sposoby wykonywania tej kary śmierci. I zupełnie poza jakimkolwiek miejscem, w jakimkolwiek akcie prawnym było takie przekonanie społeczne, że jeżeli osoby wiarygodne wstawią się do składu sędziowskiego, za osobą skazaną, to będzie można zamienić karę na łagodniejszą, chociaż czegoś takiego nie ma w żadnym akcie prawnym możliwości takiej zamiany, nie? Mówimy tutaj o sytuacji dla nas, z naszej perspektywy, z naszej dzisiejszej kultury katastrofalnej, kiedy ktoś jest skazany na jakąś bardzo okrutną karę i chodzi o to, żeby ta kara była nieco łagodniejsza. Ale mi chodzi o sam mechanizm, że było jakieś poczucie społeczne, że tak, że prawo, ono powinno być surowe, ono może, prawda, sprawdza się w sytuacjach, w większości sytuacji, prawda, takie prawo. Natomiast są sytuacje, kiedy my musimy inaczej zadziałać, nie? I pojawia się kategoria łaski, nie? Ta słuszność gdzieś koresponduje z kategorią łaski. No, moglibyśmy się nad tym jeszcze, myślę, troszkę poroztkliwiać, ale ja tutaj już dwa razy mówiłem o prawie wewnętrznym związków wyznaniowych. Powiem trzeci raz. W prawie wewnętrznym licznych związków wyznaniowych też są takie wentyle bezpieczeństwa, gdzie okazuje się, że ścisłe zastosowanie normy będzie niesłuszne i można odejść od tego zastosowania tej normy po to, żeby była aplikacja słuszności jako kategorii bardzo pożądanej. Więc moje prawo przyszłości to prawo, które jest blisko mnie, które jest prawem słusznym.
I budzi zaufanie.
I budzi zaufanie.
Brzmi pięknie. Myślę, że na tym warto zakończyć i mieć na to nadzieję. Dziękuję ci bardzo
za rozmowę. Również.
A moim gościem dzisiaj był Maciej Mikuła, prawnik, historyk, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego UJ. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.